Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Ale Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępi. Ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto Słowo Pańskie. Jezus przyszedł do Jerozolimy na święto namiotów i pewnego dnia wczesnym rankiem, jak mówi Ewangelia, pojawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego, żeby Go słuchać. Zaczął ich nauczać w świątyni. Ta działalność Jezusa, nauczyciela w świątyni, stanowiła wyzwanie dla władzy religijnej Izraela, dla kapłanów, lewitów, także faryzeuszy uczonych w piśmie. Jakim prawem, słyszy Jezus w innym miejscu Ewangelii, naucza On w świątyni, wyrzucali Mu Jego wrogowie. Uczeni w piśmie i faryzeusze chcą skompromitować Jezusa i jednocześnie mieć powody do oskarżenia Go i przyprowadzają kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie. Przedstawiają Mu kazus, przypadek prawny i chcą, aby się wypowiedział. Według tory Mojżesza za grzech cudzołóstwa przewidziana była kara śmierci. W Księdze Kapłańskiej, 20 rozdziale, czytamy: Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią, i cudzołożnik, i cudzołożnica. A w ostatniej mowie Mojżesza, pożegnalnej mowie w Księdze Powtórzonego Prawa, w 22 rozdziale, czytamy: Jeśli znajdzie się człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą. Mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta, usuniesz zło z Izraela. Tak surowa kara za cudzołóstwo miała na celu ochronę rodziny, bo rodzina była domem jako środowisko życia. I ktoś, kto niszczył dom drugiego człowieka, czyli jego środowisko życia, zaciągnął wobec Boga najcięższą winę. Ale już w czasach Jezusa prowadzono dyskusję na temat tego, czy w każdym przypadku cudzołóstwa należy stosować karę śmierci. Ci, którzy byli świadkami takiego przestępstwa, mieli brać udział w rozprawie sądowej oraz w wykonywaniu wyroku śmierci. Uczeni w piśmie i faryzeusze w Ewangelii według świętego Jana, powołując się na to prawo Mojżesza, zadają Jezusowi pytanie, czy także Jego zdaniem należy tę kobietę ukarać śmiercią. Ich pytanie jest przewrotne, ma bowiem na celu nie znalezienie sprawiedliwości, i przywrócenie harmonii z Bogiem, ale jedynie skompromitowanie nauczania Jezusa, skompromitowanie Jego samego, gdy udowodnią, że Jego nauczanie jest sprzeczne z prawem Mojżesza, z nauczaniem Mojżesza. Jezus jest nieustannie oskarżany o to, że w swoim nauczaniu stawia się ponad Mojżeszem i nie może być prawdziwym prorokiem, ponieważ prawdziwy Mesjasz i prawdziwy prorok przypominali Izraelowi Torę Mojżesza i napiętnowali jej łamanie, nawoływali do odnowienia się w Słowie Boga przez Mojżesza. Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili Jezusowi kobietę, która cudzołożyła, ale według prawa mojżeszowego powinni byli przyprowadzić także mężczyznę, który popełnił ten grzech razem z nią, a mężczyzny nie ma z nimi. Ten brak świadczy o tym, że nie chodzi tu o wymierzanie sprawiedliwości, o przywracanie harmonii z Bogiem na podstawie nauczania Mojżesza, ale jedynie o prowokację w stosunku do Jezusa. W tym przypadku tym strażnikom czystości wiary i moralności w Izraelu nie tyle chodziło o ukaranie kobiety, ile o ukaranie Jezusa. W gruncie rzeczy to nie śmierć kobiety była celem ich akcji, ale śmierć Jezusa, bo chcieli Go oskarżyć o lekceważenie Tory Mojżesza, o przewrotne nauczanie, o to, że Jego nauczanie jest śmiertelnym zagrożeniem Izraela, bo nawołuje do łamania Tory Mojżesza. Miłosierdzie Jezusa w stosunku do grzeszników było im znane i to chcieli tutaj wykorzystać. Jezusa przecież często obrzucano wyzwiskami z tego powodu, że był miłosierny w stosunku do grzeszników, że pozwalał im zbliżać się do siebie, że nie odmawiał im kontaktu. Tytułowali go szyderczo przyjaciel grzeszników i ta zasadzka z kobietą cudzołożną mogła się okazać skuteczna, gdy Jezus pozostałby sobą, czyli miłosiernym, wówczas mogliby go złapać i oskarżać. Spodziewali się, że stanie w obronie kobiety, lekceważąc Torę Mojżesza, stawiając się ponad nią, podczas gdy nauczanie Mojżesza mówi, że należy bezwzględnie eliminować zło z Izraela. Kazus tej kobiety miał w zamiarach wrogów Jezusa przyczynić się do Jego śmierci. Jezus nie wdaje się z nimi w dyskusję, nie odpowiada im, ale schyla się, jak mówi Ewangelia, i pisze palcem po ziemi. To oznacza, że nie daje się im sprowokować. Tym, którzy wcale nie szukają sprawiedliwości Boga, ale toczą swoją domową wojnę z Nim, z Jezusem. Uczeni w Piśmie i faryzeusze przewrotnej postawie nie są partnerami Jezusa w szukaniu woli Boga i Jego sprawiedliwości. Dlatego Jezus nie wdaje się z nimi w dyskusję. Akt pisania na ziemi może mieć w tych okolicznościach także głębsze znaczenie, nie tylko unikanie odpowiedzi bezpośredniej, bo w Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale czytamy następujące słowa na przełomie 7 i 6 wieku w Izraelu przed Chrystusem. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. Jezus pisze palcem po ziemi i ten gest może oznaczać w świetle słów z Księgi Jeremiasza, że stojący przed Nim z cudzołożną kobietą, uczeni w Piśmie i faryzeusze, odgrywający rolę obrońców prawa i moralności, oddalają się od Boga i to oni są wpisywani w ziemię palcem Jezusa. Ale dalej nie dają za wygraną, jak słyszymy dalej w tej scenie. Nalegają na Jezusa, aby zajął jednak stanowisko w tej sprawie. Chcą go koniecznie przyłapać na sprzeciwie wobec nauczania Mojżesza. I w tym momencie Jezus przechodzi do bezpośredniego działania. Ale to, co mówi, jest zupełnym zaskoczeniem dla nich w tej okolicznościach. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu Jezus pisze na ziemi, wpisuje ich w ziemię. Nie spodziewali się takiego słowa. Bo to Jezus nie mówi do nich o tej kobiecie, co powinna wycierpieć, jaka kara powinna ją spotkać według prawa Mojżeszowego. Ale Jezus mówi o nich, o ich grzechach, nie o grzechu tej kobiety. To oni są dla Niego tematem, nie ona. To był obowiązek świadka oskarżenia rzucić kamień, czyli zacząć wykonywać wyrok. Ten, kto oskarżał kogoś o grzech, za który była kara śmierci według Tory Mojżesza, miał obowiązek rzucić pierwszy kamień i tak udowadniał swoją prawdomówność wobec Boga i ludzi. Bo właśnie w mowie Mojżesza, w powtórzonym prawie, w 17 rozdziale czytamy następujące słowa. Na słowo dwóch lub trzech świadków skaże się na śmierć. Nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka. Ręka świadków pierwsza wzniesie się przeciw niemu, aby go zgładzić, a potem ręka całego ludu usuniesz zło spośród siebie. W tej procedurze prawa Mojżesza, wykonywania wyroku śmierci, nie liczyły się zatem grzechy świadka, ale grzechy oskarżonego. Jezus natomiast wprowadza do tej procedury coś nowego. Odwołuje się do grzechu świadków. To zmienia perspektywę widzenia i patrzenia na oskarżoną. Jezus rozmawia ze świadkami, nie o prawie Mojżesza i o tym, jaką karę należy zastosować w stosunku do tej kobiety, ale rozmawia ze świadkami nagle o ich osobistej relacji z Bogiem. W świetle nauczania Mojżesza. Celem prawa Mojżesza było bowiem z powrotem odnowić więź człowieka z Bogiem, gdy ten zgrzeszył. Prawo zostało dane Izraelowi przez Mojżesza w przymierzu na Synaju, jako prawo przymierza więzi Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, więzi na życie. Prawo było narzędziem zbawienia dla Izraela, ratowania życia, a nie jego niszczenia. Jezus pokazuje troskę zbawczą Boga na podstawie tego prawa. Troskę zbawczą zarówno o kobietę, jak i o świadków, o wszystkich. Prawo jest narzędziem zbawienia, ratowania życia, a nie jego niszczenia. Jezus obejmuje swoją troską zbawczą świetle prawa uczonych w piśmie i faryzeusze, mówiąc o ich grzechach, ponieważ Jezus wie, że to oni bardziej nawet niż ta kobieta potrzebują przebaczenia i miłosierdzia ze strony Boga, bo uważają się za czystych i doskonałych, za lepszych i większych od innych, podczas gdy oni tak samo potrzebują miłosierdzia i przebaczenia, a nawet bardziej, bo im bardziej uważają się za doskonałych, tym bardziej zamykają się na przebaczenie Boga, bo Go nie potrzebują i tak uniemożliwiają Bogu Jego przebaczenie i miłosierdzie. I to jest prawdziwe zagrożenie życia. Ta scena, w której Jezus mówi o oskarżających, a nie o oskarżonych, przypomina scena sądowego procesu Jezusa, kiedy ma być skazany przez tych samych faryzeuszy, uczonych w piśmie, arcykapłanów na śmierć. Stojąc przed Piłatem, na którego oni wówczas naciskają w 18 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jezus mówi wówczas do Piłata: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Ponieważ Piłat go zapytał, czy jest królem żydowskim, a o to przecież oskarżają go jego wrogowie, licząc na to, że spotka go ze strony Rzymian kara śmierci za czynienie się królem wbrew cesarzowi. I Jezus nie mówi w tym momencie o sobie, który jest skazany na śmierć, ale mówi o Piłacie. Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Sugeruje Jezus, aby Piłat miał odwagę sam ocenić, czy Jezus zasługuje na śmierć, czy prawdą jest to, o co oskarżają go inni, żeby nie dał się zasugerować opiniami innych, żeby nie dał się zgwałcić opiniami innych i żeby nie wydał wyroku śmierci, o którym nie jest przekonany, że jest słuszny. To podobny motyw jak ten tu z tej sceny z kobietą cudzołożną. Ci, którzy wydają wyrok śmierci, mają spojrzeć na siebie, mieć odwagę prawdy i zobaczyć swoją relację z Bogiem. O to chodzi Jezusowi, o to chodzi Bogu, prawie Mojżesza i w Jego nauczaniu. A zatem nauczanie miłosierdzia ze strony Jezusa nie jest sprzeczne z nauczaniem Mojżesza. Bo Mojżesz w imieniu Boga wypowiadał słowa prawa, słowa Tory po to, aby ratować Izrael, ratować życie ludzi. I Jezus naucza w duchu tego prawa, wypełniając Torę Mojżesza, bo ogarnia troską zbawczą wszystkich, zarówno tych, którzy oskarżają, jak i tę, która jest oskarżona. Ogarnia swoją troską zbawczą w podobnej scenie nawet Piłata, poganina, który przymuszany do wydania wyroku śmierci powinien mieć odwagę postępowania według własnego sumienia, według rozpoznania dobra i zła. Powinien mieć odwagę do własnej dojrzałości, a ta polega na tym, aby nie dać się gwałcić nikomu i niczemu w podejmowaniu decyzji co do dobra i zła. Jezus pozostawia w tej scenie Ewangelii z kobietą cudzołożną swoim rozmówcą przestrzeń do podjęcia osobistej decyzji w odniesieniu do tej kobiety, mówiąc: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Wszyscy, którzy popełniali grzech, powinni się nawrócić. Miłość przebaczająca Jezusa ogarnia tych oskarżających, którzy myślą, że są doskonali, udają doskonałych. Miłość przebaczająca Jezusa i Tora Mojżesza to narzędzia tej samej historii Boga z ludźmi. To narzędzia historii ratowania życia każdego grzesznika. Czy gdy odgrywa rolę oskarżyciela, czy też oskarżonego, wszyscy spotykają się przed Bogiem na tym samym poziomie potrzebujących miłosierdzia. I o to chodzi Jezusowi w tej scenie. Powinniśmy pamiętać w naszej pobożności, czyli pragnieniu więzi z Bogiem i chodzenia po Bożemu przez życie, że miłość przebaczająca Boga, miłość przebaczająca Jezusa i przykazania i prawa, które Bóg też przekazuje przez swoich posłańców, to narzędzia tej samej historii Boga z ludźmi. To narzędzia historii ratowania życia. I jak mówi w finale ta Ewangelia, jeden po drugim świadkowie oskarżenia odchodzą. Począwszy od starszych, to znaczy od przywódców. I nagle pozostaje tylko kobieta i Jezus. Zostawiają tę kobietę i już nie chodzi im o sprawiedliwość, którą powinni byli wymierzyć tej kobiecie w świetle Tory Mojżesza. Zostawiają ją Jezusowi. To wymowna, symboliczna scena. Kiedy oskarżyciele spojrzeli na siebie pod wpływem słów Jezusa, na swoje grzechy i na swoje winy wobec Boga i ludzi, odchodzą. Pozostawiają tę kobietę, która zgrzeszyła, Jezusowi i Jego miłosierdziu. I już jej nie chcą prowadzić na sąd śmierci zgodnie z Torą Mojżesza. A Jezus daje wtedy tej kobiecie kolejną szansę na życie. Ta szansa ma za fundament prawdę i przebaczenie. Bo mówi do niej, idź, od tej chwili już więcej nie grzesz. Jezus nie zaprzecza, że rzeczywiście jest winna ta kobieta grzechu, cudzołóstwa i zasługiwałaby na śmierć. Ale Jezus jej przebacza, bo Bóg jej przebacza i z troską upomina ją tylko, aby zmieniła swoje życie. Prawda i przebaczenie to początek zbawienia. Ta kobieta nie zaprzecza, że zgrzeszyła. Milczy cały czas. Nie słyszymy ani jednego słowa z jej strony na swoją obronę. A Jezus jej przebacza. Nie broni się, bo uznaje prawdę i liczy na miłosierdzie i otrzyma. Ale nie otrzyma przebaczenia ten, który razem z nią zgrzeszył, ale nie został przyprowadzony przez uczonych w piśmie i faryzeuszy. Nieobecny w tej scenie mężczyzna, cudzołożnik, nie otrzyma przebaczenia. A świadkiem Bożego miłosierdzia, świadkiem prawdy i przebaczenia Boga, przebaczenia Jezusa jest ta kobieta. Jej historia stała się Ewangelią, dobrą wiadomością dla każdego grzesznika. Idź, od tej chwili już więcej nie grzesz. Usłyszy każdy, kto uzna prawdę i otworzy się na przebaczenie.